Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pana, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Bez zmian w zarządzie województwa podlaskiego. Podlascy radni odwołali zarząd województwa. Na sesji sejmiku przyjęli rezygnację marszałka Artura Kosickiego, a następnie ponownie został on wybrany. Jak pan ocenia całe to zamieszanie w sejmiku województwa podlaskiego?
No właśnie, to dobre określenie. Zamieszanie zupełnie niepotrzebne. Nie powinno go być. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmiku województwa podlaskiego, uzyskując 16 mandatów na 30, a więc uzyskując samodzielną większość, i mieszkańcy województwa, zwłaszcza wyborcy, ci, którzy głosowali na naszą formację, oczekują skutecznego, sprawnego, uczciwego rządzenia. I to jest zadanie dla wszystkich radnych i dla zarządu, który został wcale nie z małym trudem zresztą wybrany. Najpierw było zamieszanie wokół wyboru zarządu. Niestety nie wszyscy okazali się tutaj i subordynowani, i lojalni. Zabrakło lojalności wobec władz Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście jest sytuacja, która się nigdy nie powinna była zdarzyć. Zdarzyła się. Za to można tylko przeprosić, ale oczywiście powinni przeprosić to ci, którzy taką sytuację zafundowali. To było coś niedobrego, coś, co nie zdarza się, bo Prawo i Sprawiedliwość jest partią dojrzałą, funkcjonuje już dosyć długo i opiera się na ludziach, którzy honorują statut Prawa i Sprawiedliwości i mają świadomość, mają poczucie odpowiedzialności wobec wyborców. No ale to już się stało, mamy to za sobą.
Kosicki otrzymał mandat zaufania, którego tak potrzebował, tak przynajmniej wypowiadał się po swojej decyzji.
I teraz, panie redaktorze, mandat zaufania miał, bo został wybrany, więc jego rezygnacja była zupełnie i niepotrzebna, i niezrozumiała. Jakkolwiek by tego nie tłumaczył, to zamieszanie, drugie zresztą, było całkowicie niepotrzebne i ono zresztą bulwersowało opinię publiczną, także naszych wyborców, a także naszych działaczy. Chciałbym, żeby wszystko już zaczęło się układać lepiej, więc dzisiaj ta sesja sejmiku przejdzie. Mam nadzieję, że sytuacja zostanie ustabilizowana i niezależnie od tego, co już było, niech to będzie przeszłością, a my musimy patrzeć w przyszłość, bo jeszcze raz to powtórzę, wyborcy, mieszkańcy województwa oczekują skutecznego, sprawnego, uczciwego rządzenia, a przecież do zrobienia jest bardzo wiele. Trzeba jak najszybciej przystąpić do skuteczniejszego, szybszego i bardziej efektywnego wykorzystywania środków europejskich. Województwo podlaskie było na jednym z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o wykorzystywanie funduszy unijnych, a one przecież stwarzają szanse na rozwój. Tego rozwoju nasz region bardzo potrzebuje, był zapóźniony przez wiele lat. Myślę, że dobrą puentą będzie tego wątku rozmowy takie życzenie, które chciałbym wyrazić, żeby to, co jest tą niedobrą przeszłością ostatnich tygodni, ostatnich miesięcy, zostało odrzucone, żebyśmy wrócili do wyniku wyborczego, czyli do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do sejmiku samorządowego województwa podlaskiego, i żeby wszyscy radni, 16 radnych stanowiących większość, i członkowie zarządu, w tym szczególnie członkowie zarządu, żeby robili wszystko, aby realizować z całą konsekwencją program Prawa i Sprawiedliwości, na który czekają w województwie podlaskim od dawna nasi wyborcy.
Mówi pan, że jest dużo do zrobienia. 2019 to faktycznie intensywny rok wyborczy. Zbliżają się wybory do Europarlamentu, na jesieni wybory parlamentarne. Czy rozmawiał już pan z nowym szefem podlaskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, Dariuszem Piątkowskim, o strategii wyborczej, ugrupowania, o kampanii, o personaliach?
Z panem posłem Dariuszem Piątkowskim, obecnym pełnomocnikiem okręgowym Prawa i Sprawiedliwości, mam dobre kontakty, rozmawiamy często, rozmawiamy wtedy, kiedy jest taka potrzeba, bez żadnych jakichś szczególnych sztuczności, po prostu dzwonimy do siebie i omawiamy różne problemy, albo rozmawiamy w Sejmie, gdy się widzimy, bo to najczęściej ma miejsce w Sejmie, czasem tutaj też w Białymstoku. Także będziemy odbywać spotkania. Wiem, że pan poseł Dariusz Piątkowski odbywa spotkania ze strukturami Prawa i Sprawiedliwości w terenie. Podczas niektórych z tych spotkań także zechcę być obecny, bo chciałbym wesprzeć odbudowę Prawa i Sprawiedliwości po tym okresie, kiedy miały miejsce najróżniejsze konflikty, kiedy powstawały w niektórych miejscach po dwa środowiska Prawa i Sprawiedliwości. To musi już być też etap jak najszybciej zakończony. To nie są dobre sytuacje. One osłabiały nasze ugrupowanie, naszą formację, tak bardzo potrzebną przecież ludziom i Polsce. Przed nami jest umacnianie struktur, przyjmowanie nowych członków, bo ludzie chcą należeć do Prawa i Sprawiedliwości, chcą w Prawie i Sprawiedliwości działać. To nie może być tak, że czekają długo na przyjęcie albo są zgłoszenia, które nie były w ogóle rozpatrywane. Na pewno wybory do Europarlamentu będą wielkim wyzwaniem dla całej formacji w całej Polsce. Chcemy je wygrać, mam nadzieję, że je wygramy. Będziemy przedstawiać podczas tej kampanii wyborczej...
Z najlepszym sondażem przed jesiennymi wyborami.
Na pewno tak. Nasze osiągnięcia, nasze zrealizowane już punkty programu Prawa i Sprawiedliwości. No i będziemy oczywiście mówić o tym, co przed nami dalej, zarówno w wymiarze europejskim, jak i w wymiarze polskiej polityki i w wymiarze tych zadań, które są w poszczególnych regionach, powiatach i gminach. Liczę na dobrą współpracę, wierzę, że ona będzie dobra. Jeszcze nie mamy list, jeszcze to nie jest ten czas, dlatego że jesteśmy przed posiedzeniem Komitetu Politycznego, ale już za kilka dni zapewne będzie to rozmowa znacznie łatwiejsza. Pewną wiedzę o propozycjach oczywiście mam, bo o tym rozmawiamy, to jest przygotowywane, ale jestem lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości i Komitetu Politycznego. politycznego i nie chce wyprzedzać tego, co zdecyduje cały komitet i prezes partii, pan premier Jarosław Kaczyński. Kiedy to będzie już pouzgadniane, kiedy będzie przyjęte jako decyzja, wtedy oczywiście będziemy chętnie to komunikować, o tym rozmawiać i promować kandydatów.
Zostawmy na razie Prawo i Sprawiedliwość. Przejdźmy bardziej do kompetencji pańskiego resortu. W ostatnim czasie dużo mówi się o mowie nienawiści. Policjanci walczą z nią choćby w internecie. Natomiast w weekend duże poruszenie wywołała sytuacja z meczu Jagiellonii Białystok z Wisłą Płock, kiedy to jeden z piłkarzy drużyny przeciwnej miał nazwać zawodnika białostockiej drużyny o ukraińskich korzeniach banderowcem. Co pan sądzi na temat takiego zachowania?
Panie redaktorze, my mamy do czynienia w Polsce niestety nie tylko z mową nienawiści, ale i z czynami nienawiści. Zawsze mowa nienawiści, myślenie w tych kategoriach przeradzać się może i przeradza się prędzej czy później w czyny pełne agresji, wrogości do drugiego człowieka. Z tym musimy wszyscy walczyć. I czy to jest taka sytuacja, musi budzić sprzeciw, musi budzić reakcję i oczywiście, jeżeli to są sytuacje naruszające przepisy prawa karnego, to sprawcy tych działań muszą być karani.
Panie ministrze, chciałbym jeszcze do tematu piłki nożnej. Wciąż problem stwarzają kibice, może bardziej pasowałoby tu w tym wypadku określenie kibole. Cztery osoby zostały zatrzymane przed meczem Jagiellonii Białystok, tym wspomnianym, za zaatakowanie funkcjonariuszy policji tutaj w Białymstoku w dniu święta kibiców w czasie żałoby narodowej. Czy policja planuje jakieś rozwiązania systemowe, żeby raz na zawsze zamknąć temat agresji na stadionach?
Panie redaktorze, raz na zawsze, to dopóki ludzie się nie zmienią wewnętrznie, to niczego się nie zamknie. To oczywiście jest marzenie idealistyczne. Ludzie muszą się zmienić, a nad zmianą mentalności, sposobu postrzegania różnych zjawisk musimy pracować wszyscy. Natomiast jeżeli chodzi o to reagowanie, z którym teraz mamy do czynienia, ono jest oparte na istniejących przepisach prawa. Policja, inne służby muszą działać na podstawie prawa i w granicach prawa. To prawo wydaje się być prawem dla takich sytuacji wystarczającym. Oczywiście myślimy nad tym, jak jeszcze zmienić przepisy, żeby na stadionach, ale właśnie poza stadionami, było bezpiecznie, żeby eliminować zachowania przestępcze. Pracowaliśmy dosyć długo nad sprawami właśnie norm prawnych, przepisów w Radzie Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Ja przewodziłem temu gremium. To był taki międzyresortowo-społeczny zespół, który wypracował pewne rekomendacje. Musimy z partnerami społecznymi, zwłaszcza z klubami sportowymi, to jeszcze raz przeanalizować. Na stadionach jest bezpieczniej niż dawniej. Incydenty chuligańskie zdarzają się coraz rzadziej na szczęście, ale zdarzają się także poza stadionami, właśnie jak ten przypadek w Białymstoku i jak czasami właśnie w tych ustawkach między kibicami czy w agresji wobec policji. Na to musimy reagować.
Na koniec, panie ministrze, chciałbym jeszcze wrócić do mowy nienawiści, bo okazuje się, że to nie tylko problem w naszym kraju. Polska domaga się od władz Izraela wycofania ze słów dotyczących antysemityzmu Polaków. Chodzi o słowa pełniącego obowiązki szefa izraelskiego MSZ-u Izraela Katza, który powiedział, że wielu Polaków współpracowało z nazistami i że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Spotkało się to ze zdecydowaną reakcją polskiego rządu. Nie pojechaliśmy na szczyt do Izraela.
Spotkało się to ze zdecydowaną reakcją pana premiera, całego rządu i myślę, że całego społeczeństwa, bo to są opinie i nieprawdziwe, kłamliwe i bardzo krzywdzące jednocześnie. Przecież to jest fałszowanie historii i nie wiem po co komu dzisiaj takie wypowiedzi jątrzące, budzące sprzeciw. Haniebne tak naprawdę, jeżeli chodzi o tych, którzy takich słów używają, niezgodnych z rzeczywistością, niezgodnych z prawdą historyczną. I to utrudnia kształtowanie dobrych relacji pomiędzy państwami i narodami. Polacy pomagali w czasie II wojny światowej Żydom. Jest bardzo wiele takich przykładów, kiedy Polacy uratowali od zagłady, od śmierci Żydów, a przecież w Polsce obozy koncentracyjne zorganizowali przecież nie jacyś naziści, którzy nie mają narodowości, tylko Niemcy, hitlerowskie Niemcy. I w obozach zagłady ginęli i Żydzi, i Polacy. Trzeba naprawdę odróżniać te rzeczy i nie wolno kłamać. Kłamstwo czyni zło, kłamstwo wprowadza konflikty. Kłamstwo musi znaleźć zdecydowaną reakcję i my będziemy polskiego dobrego imienia bronić. Brońmy go wszyscy jako Polacy, jako polscy obywatele, jako cała Polska, cały polski naród, tak ciężko doświadczony przez historię.
I niech to będzie podsumowanie. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński był gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.